Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Eucharystia umacnia w codziennym życiu, przypomina papież Słoweńcom z okazji ich kongresu eucharystycznego.
W Edynburgu zakończyła się ekumeniczna światowa konferencja misyjna.
Caritas Polska pomaga powodzianom, nie zapominając o dramacie Haiti.
7 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Eucharystia Bożym darem dla życia. Pod takim hasłem odbędzie się w niedzielę w słoweńskim mieście Celje Krajowy Kongres Eucharystyczny. Nawiązuje do niego papież w liście do swego legata na to wydarzenie, którym mianował kardynała sekretarza stanu. Podkreśla, że sakrament ten umacnia wiernych do wypełniania codziennych obowiązków. Kongres stanowi zakończenie obchodów roku eucharystycznego ogłoszonego przez słoweński episkopat. Złożyły się na nie liczne kościelne inicjatywy, w tym radiowe programy ewangelizacyjne i pielgrzymki młodzieży.
Kulminacyjnym punktem niedzielnego kongresu eucharystycznego w Celje będzie msza, podczas której kardynał Tarcisio Bertone dokona w imieniu Ojca Świętego beatyfikacji Aloisia Grozde. Tego 19-letniego działacza słoweńskiej akcji katolickiej, obdarzonego poetyckim talentem, zamordowali w 1943 roku jugosłowiańscy partyzanci. Zatrzymali go, gdy wracał do domu po przyjęciu pierwszopiątkowej komunii. Znaleźli u niego mszalik i dwie inne książki religijne. Przed śmiercią był on okrutnie torturowany. Jan Paweł II przypomniał postać młodego męczennika w czasie swojej podróży do Słowenii w 1996 roku.
Papież docenił ekumeniczne zaangażowanie cypryjskiej cerkwi. Cypryjczykom pozwolił przypomnieć światu o swych bolączkach, zainicjował też bezpośrednie przygotowania do synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu, który włącza cały Kościół w rozwiązywanie problemów tamtejszych chrześcijan. Tak watykański rzecznik prasowy podsumowuje zakończoną wczoraj podróż apostolską. W ciągu zaledwie półtora miesiąca była to już trzecia zagraniczna podróż papieska, zaznacza ksiądz Federico Lombardi.
Wydaje mi się, że wiele udało się osiągnąć na polu ekumenicznym. Symbolem pozostanie uścisk pokoju Benedykta XVI i Chryzostoma II. Cerkiew na Cyprze, choć niewielka, odgrywa istotną rolę w ruchu ekumenicznym, zwłaszcza w środowisku prawosławnym. Papież docenił jej wkład i udzielił jej poparcia. Była to również historyczna wizyta dla niewielkiej wspólnoty katolickiej. Warto zauważyć, że w spotkaniach z papieżem wzięła udział większość katolików na wyspie. Ta podróż miała też pozytywne znaczenie dla Cypru, jego władz i społeczeństwa. Zarówno politycy, jak i zwierzchnicy duchowni bardzo wyraźnie przedstawili swe oczekiwania i problemy związane m.in. z podziałem wyspy i zagrożeniem chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. Mówili o tym bardzo jasno, korzystając z obecności tak ważnego gościa, a papież odpowiadał na to w sposób bardzo wyważony i jasny, podkreślając podstawowe zasady współżycia społecznego. Kolejny aspekt tej wizyty to otwarcie bezpośrednich przygotowań do synodu biskupów. Jest on reakcją papieża na problemy chrześcijan na Bliskim Wschodzie, które są bardzo poważne.
Ksiądz Federico Lombardi dodał jeszcze, że uczestnicy podróży apostolskiej bardzo dotkliwie przeżywali nieobecność biskupa Luigiego Padoveze, przewodniczącego episkopatu Turcji, który został zamordowany w przeddzień wyjazdu na Cypr. Zabrakło biskupa Padoveze, nie było też żadnego przedstawiciela Turcji, zauważył watykański rzecznik.
Synod biskupów będzie dla kościołów Bliskiego Wschodu historyczną okazją, by wyjść z getta. Tak uważa ojciec Dawid Maria Jäger z franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej. Wypowiadając się dla agencji Asia News, mówił o planowanym na jesień synodzie jako drodze do realizacji pragnień wyrażonych przed 17 laty przez Jana Pawła II.
Żydowski franciszkanin przypomniał, co w grudniu 1993 roku papież mówił do uczestników Kongresu Prawno-Kanonicznego na Uniwersytecie Laterańskim. Zwracając uwagę na sytuację chrześcijan na śródziemnomorskim wschodzie, stwierdził, że choć są tam oni mniejszością, mają prawo do poszanowania swej tożsamości również pod względem prawnym. Nie należy tego traktować jako koncesję ze strony państwa, bo wynika to z podstawowych praw człowieka. Chodzi tu, jak wyjaśnił ojciec Jäger, o przejście od sytuacji tolerowanej mniejszości do wolności należnej chrześcijanom na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Oczywiście taka epokowa dla Bliskiego Wschodu zmiana zależy od postępów demokratyzacji, na które Kościół nie może mieć wpływu takiego, jak w krajach o tradycji chrześcijańskiej. Jednak zdaniem franciszkanina ważne jest, aby na kościelnym spotkaniu, jakim jest synod biskupów, jasno i otwarcie o tym mówić.
Ojciec Jäger podkreślił, że sytuacje Kościoła na Bliskim Wschodzie nie są jednorodne. Lokalne kościoły w regionie, w którym narodziło się chrześcijaństwo, żyją dziś w różnych warunkach politycznych. Zawsze jednak są niewielką mniejszością, z wyjątkiem Libanu, dla którego zresztą Jan Paweł II zwołał już przed 15 laty specjalne zgromadzenie synodalne. Zdaniem franciszkanina tegoroczny synod biskupów będzie okazją dla tak różnorodnych, także pod względem obrządku, katolickich kościołów Bliskiego Wschodu, by potwierdzić wzajemną solidarność i łączącą je specyfikę.
Z licznym udziałem delegacji kościelnych z Turcji w Iskenderun rozpoczęły się obrzędy pogrzebowe biskupa Luigiego Padoveze. Wikariusz apostolski Anatolii zginął 3 czerwca, zamordowany najprawdopodobniej przez własnego kierowcę. Uroczystością przewodniczy inny włoski misjonarz, arcybiskup Ruggero Franceschini. Metropolita Smyrny zachęcił wiernych Turcji, by nie tracili ducha w obliczu tej tragedii i z odwagą nadal dawali świadectwo Ewangelii. Wymienił także liczne zasługi zmarłego, tak w dziedzinie duszpasterstwa, jak nauki czy ekumenizmu oraz dialogu międzyreligijnego. Biskup Padoveze był wielkim przyjacielem Turków i Turcji, stwierdził kaznodzieja. Ziemia ta jednak okazała się miejscem męczeństwa nawet dla kogoś, kto ją pokochał.
Po uroczystościach pogrzebowych w Turcji ciało misjonarza zostanie przewiezione do Włoch. Biskup Padoveze spocznie za tydzień w rodzinnym Mediolanie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Jak świadczy dziś o Chrystusie? Pod takim hasłem odbyła się w Edynburgu Światowa Konferencja Misyjna. Była ona dziękczynieniem za owoce podobnej konferencji, która 100 lat temu obradowała w tym samym szkockim mieście i dała początek współczesnemu ruchowi ekumenicznemu. Obecne spotkanie zostało przygotowane przez Międzynarodową Radę, w której skład weszło 20 przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich.
W odróżnieniu od konferencji z 1910 roku wzięli w niej udział również przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego. W programie konferencji znalazły się sesje plenarne na temat historii misji, rozwoju misji oraz sesje, w czasie których delegaci dyskutowali na temat relacji misja a jedność, duchowość misyjna, edukacja teologiczna. Delegaci opracowali wspólne przesłanie wyrażające wiarę, że Kościół powołany jest do świadectwa, do radosnego głoszenia Ewangelii. Bóg powołuje chrześcijan i posyła przez swego ducha, który uzdrawia i przekształca całe stworzenie. Światowa konferencja w Edynburgu była znakiem, że ruch ekumeniczny jest darem Ducha Świętego. Papież Benedykt XVI skierował do uczestników pozdrowienie, którym wyraził nadzieję na odnowienie wspólnej pracy ekumenicznej w cierpliwości i w pokorze pod przewodnictwem Ducha Świętego. Jest to tym bardziej radosne przesłanie, ponieważ Kościół w Edynburgu oczekuje we wrześniu na papieża Benedykta XVI. Z Edynburga dla Radia Watykańskiego Renata Nering.
W Moskwie odbyło się spotkanie wspólnej grupy roboczej do spraw trudnych w relacjach prawosławno-katolickich. Ze strony katolickiej spotkaniu współprzewodniczył sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Katolickiego Rosji, natomiast prawosławnej zastępca przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.
Na początku uczestnicy spotkania z zadowoleniem podkreślili realizację ustaleń z poprzedniego spotkania w grudniu ubiegłego roku. Dotyczyły one współpracy Salezjańskiego Koledżu Poligraficznego w Gatcinie pod Sankt Petersburgiem z Akademią Duchowną w północnej stolicy Rosji. Studenci Akademii przeprowadzili w Koledżu Salezjańskim cykl wykładów o prawosławiu. Dalej rozpatrzono problemy kanonicznego statusu parafii grekokatolickich i zwrotu Kościołowi świątyń katolickich w Rosji. Przedstawiono sprawę dialogu Patriarchatu Moskiewskiego z Konferencją Episkopatu w Polsce i inne problemy współpracy prawosławno-katolickiej. Następnie uczestnicy spotkania grupy roboczej wzięli udział w spotkaniu duszpasterskim duchowieństwa Centralnego Okręgu Archidiecezji Matki Bożej, któremu przewodniczył ordynariusz arcybiskup Paulo Pezzi. Poruszono szereg praktycznych problemów między obydwoma kościołami w Rosji, takimi jak na przykład problem małżeństw mieszanych. Następne spotkanie grupy roboczej odbędzie się w drugiej połowie 2010 roku. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Hongkongu i Makao odbyły się katolickie obchody 21. rocznicy masakry studentów na pekińskim placu Tiananmen. Wzięli w nich udział przede wszystkim młodzi ludzie, domagający się ujawnienia prawdy o wydarzeniach z 1989 roku, gdy wobec protestujących studentów i robotników użyto czołgów i broni automatycznej. Do tej pory nieznana jest liczba ofiar śmiertelnych. Szacunki wywiadowcze NATO mówią o 7000 zabitych. Katolicy Hongkongu i Makału podkreślają, że nie żywią nienawiści i pragnienia zemsty wobec sprawców masakry na Placu Niebieskiego Spokoju. Uważają jednak, że pekińskim studentom ofiarom należna jest pamięć i stosowne miejsce w podręcznikach historii. Podobnego zdania jest organizacja Matek Tiananmen, walcząca o prawdę o tej przemilczanej masakrze komunistycznego reżimu. Manifestujący w rocznicę tragedii katolicy zażądali też uwolnienia z więzień żyjących uczestników wydarzeń z pekińskiego placu.
Już 10% mieszkańców Korei Południowej to katolicy. Od czasu ewangelizacji tych ziem w XVIII wieku jest to najwyższy procent zanotowany przez Kościół katolicki. Poinformował o tym tamtejszy episkopat, publikując dane statystyczne za ubiegły rok. Wynika z nich, że do kościoła katolickiego należy ponad 5 milionów Koreańczyków i liczba ta z roku na rok wzrasta. Jest to także wspólnota bardzo młoda wiekowo. Warto dodać, że jest to kościół kompletnie niezależny od pomocy misyjnej z zewnątrz. Cały czas wzrasta liczba lokalnych powołań kapłańskich. W ostatnim roku święcenia przyjęło 200 Koreańczyków. Wzrasta też liczba erygowanych parafii oraz stacji misyjnych.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Ponad 9,5 miliona złotych zebrała jak dotąd Caritas Polska na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi, poinformował ksiądz Marian Subocz. Dyrektor Caritas Polska podkreślił, że nie są jeszcze znane wyniki zbiórki przed kościołami, natomiast ofiary wpływają także od Polonii z całego świata.
Obecnie na konto Caritas Polska wpłynęło ponad 5 milionów złotych od indywidualnych osób. Nie mówię jeszcze o tej zbiórce, która była organizowana w Polsce, bo jeszcze tych danych nie mamy. Natomiast zaczynają wpływać z zagranicy 23 tysiące euro, około 6 tysięcy dolarów i z SMS-ów 4,5 miliona złotych.
Caritas zwróciła się już do Caritas Europa oraz do Caritas Internationalis z prośbą o sfinansowanie w Polsce projektów długofalowej pomocy dla powodzian. Projekty te zostały już złożone, a Caritas Polska czeka na ich zatwierdzenie. Z wizytą w Polsce przebywa nuncjusz apostolski na Haiti arcybiskup Bernardito Auza. Podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski poinformował on o aktualnej sytuacji w tym kraju po styczniowym trzęsieniu ziemi, w wyniku którego zginęło około 250 tysięcy osób.
We are still in the phase of humanitarian emergency.
Wciąż jesteśmy w fazie pomocy doraźnej. Niestety jak dotąd zbudowany został zaledwie jeden obóz przejściowy dla poszkodowanych, w którym przebywać może 7 tysięcy osób. Daleko nam jeszcze do zapewnienia wszystkim ofiarom kataklizmu godnego i bezpiecznego schronienia.
Transitional shelter.
W tej chwili na ulicach Haiti wciąż mieszka około 1,2 miliona osób. Caritas Polska zebrała na pomoc temu krajowi 11 milionów złotych. Dzięki temu uda się wybudować aż 3 szkoły, bowiem niemal połowa Haitańczyków nie potrafi czytać i pisać.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.